Witam Was serdecznie. Dziękuję bardzo, że mogę powiedzieć Wam te kilka rzeczy, które Bóg dla mnie zrobił. I chcę Wam powiedzieć, że ja nie szukałem Boga i dla mnie Bóg to była religia. Bóg to jest religia. O, tak to ujmowałem. Jeżeli się mówiło o Bogu, to ja myślałem o religii. O tym, że mi się każe mówić pacierze i tak dalej. Jakieś tam dziwactwa różne tam robić. I chodziłem na religię i tak dalej. Natomiast ja widziałem jedną rzecz, że to, co mi mówią i co funkcjonuje jako system tej religii, jest w ogóle niewspółmierne z tym, co się dzieje w moim życiu. Tak? Mówiło się, że Bóg jest dobry, że Bóg jest kochany. Mówiło się, że ma się zachowywać tak, a nie inaczej, że ma się chodzić do kościoła. A ja do domu wracałem i widziałem pijanego ojca zażyganego, który leży. Tak? I w ogóle i czar prys. Tak? I mówienie o tym, że Bóg jest dobry i że Bóg mnie kocha, to było po prostu jedno wielkie nieporozumienie. Natomiast ja, dla mnie, moim pragnieniem największym to było to, żeby czuć się bezpiecznie. Żeby nareszcie czuć się bezpiecznie. I dla mnie, wiesz, czuć się bezpiecznie to choćby znaczyło to, że ja będę miał normalne spodnie nowe, bo mi ojciec kupi, a nie będę chodził w jakichś szmatach. Ale nas nie było stać na takie rzeczy. Bo ojciec nie dosyć, że nie przynosił do domu, to jeszcze wynosił. Ja miałem deficyt ojcostwa. Ja szukałem ojca. I moja mama za wszelką cenę chciała zastąpić nam, mi, bratu i ojca, i w ogóle i matkę. Harowała. Natomiast wiecie, nie mogę powiedzieć, nigdy nie chodziłem głodny. Natomiast ten brak w sercu był. Ja miałem 17 lat, ja już byłem człowiekiem, który nienawidził mojego ojca. Ja chciałem kiedyś go w ogóle zabić. Ponieważ on, jak miałem 15 lat, on próbował zacząć mnie wychowywać, wiecie. Zaczął mi zwracać uwagę na różne rzeczy. Ja mówię, słuchaj, mówię, stary, nie teraz. Teraz już jest za późno, żebyś mi zwracał uwagę. Zaczął jakieś tam dyskusje ze mną prowadzić. Wziąłem hankel 5-kilogramowy, powiedziałem ci, roztrzaskam głowę i się skończy. A potem popełnię samobójstwo. Wiesz, bo to dla mnie, to już było za późno. Już się, dziecka nie zaczyna się wychowywać, jak dziecko ma 15 lat, bo to już jest młody chłopak, który ma konkretne rzeczy w swojej głowie. I miałem 17 lat. Zabiłem człowieka na imprezie u swojego kolegi na 18 urodzinach, poszedłem siedzieć do więzienia. I w wyniku tego, że taki był, a nie inny system ówczesny, system był taki, że można było łatwo wyjść z więzienia. Wtedy komuna odchodziła, przychodziła Solidarność, kto wstał rano, ten rządził tak naprawdę. W więzieniach nie do końca było wiadomo, kto ma władzę. Za butelkę Johnny Walkera można było wychodzić na przepustki, wiecie to. I ja opuściłem więzienie po 2 latach i 3 miesiącach za zabójstwo. Wyszedłem, resztę kary mi zawieszono warunkowo, ale ja się w więzieniu nie nauczyłem niczego, bo w więzieniu nie można się niczego nauczyć. W więzieniu można stać się jedynie gorszym człowiekiem. Albo coś w tobie stłamszą i zamkną coś w tobie, rozumiesz? I ty będziesz taka chodząca bomba. Może już przestanie ktoś kraść, może nawet przestanie chlać, tak? Może przestanie coś tam, ale to będzie bomba chodząca. Ten człowiek przynajmniej będzie niebezpieczny sam dla siebie. Jak nie będzie dla innych niebezpieczny, sam dla siebie będzie niebezpieczny. Natomiast większość ludzi to w ogóle nic sobie nie robi z więzienia, bo więzienie to jest trochę takie, nie wiem jak jest w innych krajach, ale u nas to jest troszkę w więzieniu tak jak w hotelu robotniczym gorszego gatunku. Wiesz, dadzą ci 3 razy dziennie jeść, w celi jest telewizor. Teraz jak byliśmy, jak często jeździmy, głosimy w więzieniach, to ostatnio byliśmy w takim więzieniu, to wisiała taka plazma jak pół drzwi. Na ścianie. Mówię, ale mówię, Maciej, mówię, pięknie w tym więzieniu. Posiadali jak w teatrze, słuchajcie, chłopaki. I ja mówię, kurczę, no tylko siedzieć, tak? Ciepły posiłek, 2 dania. Słuchajcie, super, pięknie. Wiecie, że na jednego więźnia więcej jest przeznaczane niż na żołnierza. Jednostka żywieniowa w Polsce. No taka jest prawda. Natomiast ja się więzienia nie bałem, bo więzienia się nie mogłem bać. Zawsze jedyne, czego mi brakowało w więzieniu, to wolności, tego wyjścia. Masz godzinę spaceru, 23 godziny siedzisz w celi. No to jest taka sytuacja. Natomiast ja się nie nauczyłem na pewno tego, żeby być porządnym człowiekiem. Ja nie chciałem być porządnym człowiekiem, bo ja widziałem, jak moja matka haruje na 2 etaty i ledwo mamy co zjeść do końca miesiąca. Ja się pytam, ja się sam tak, wiecie, ja wam jakby teraz opowiadam jakieś swoje odczucia, ale jaki sens jest tak żyć, kurczę. Gdzie z drugiej strony widziałem obtatuowanych gości, którzy chodzili u mnie po mieście, nie pracowali, a wszystko mieli. Okradł dwa sklepy w miesiącu, rozumiesz, i w porządku było, tak? Co to? Kurczę. I poszedłem drugi raz siedzieć do więzienia za napad z bronią w ręku na kantor. I poszedłem już do recydywistów i tam u recydywistów się dowiedziałem, że w Polsce naprawdę można mieć dużo pieniędzy i być złodziejem. I że to wcale nie będzie tak, że ja będę, wiesz, okradał sklepy, czy tam gonił jakąś, wiesz, babcię z łomem i jej rentę zabierał, tylko ja naprawdę mogę mieć pieniądze. Ja się tego dowiedziałem. Ci ludzie mi pokazali. Ja spotkałem człowieka w więzieniu, który mi zapytał mnie, Artur, mówi, ty wiesz, gdzie jest najwięcej pieniędzy? Ja mówię, gdzie? On mówi, w bankach. Ja się dowiedziałem, że za wyłudzenie pieniędzy z banku w Polsce się dostaje od pół roku do 8 lat, a za włamanie do sklepu od roku do 10. Rozumiesz? Takie były realia. I w więzieniu było pełno recydywistów, którzy chodzili, włamywali się do sklepów spożywczych na wsiach i siedzieli po 3 lata. A też przychodzili chłopaki, którzy mieli złote omegi na rękach i siedzieli po 8 miesięcy. Ja mówię, kurczę, ale jazda. Ja wyszedłem na wolność, spotkałem się z tym człowiekiem, który mi o tym poopowiadał po kolejnych 3 latach. Spotkałem się z nim, pojechałem do niego do domu i on mi zaczął pokazywać, bo on mnie bardzo polubił, a był w wieku mojego ojca. Zawsze szukałem ojca. I on mi pokazał, w jaki sposób się zarabia pieniądze. Wprowadził mnie w różnych ludzi w Warszawie, w grupy przestępcze. Po raz pierwszy pokazał mi narkotyki. Po raz pierwszy mi pokazał, w jaki sposób można mieć dużo kasy. Ja się śmieję, bo dzisiaj mówię, w ciągu miesiąca zarabiam tyle, co kiedyś w dzień. To już dla moich kolegów, którzy byli, moich kolegów przestępców, to ja mówię, to dla was powinno to być świadectwem, że zamiast BMW to składakiem jeżdżę. Kurczę, mówię, spójrzcie realnie, no. To już jest cud potrzebny, żeby tak żyć. Bardzo szybko stałem się narkomanem, uzależnionym od kokainy. 3-krotnie umierałem od kokainy. 3-krotnie stawało mi serce, budziłem się na jomie pod jakimiś igłami. Dilerzy mi ratowali życie. Był na mnie wydany wyrok śmierci. Było postanowienie grupy przestępczej o porwaniu mojej narzeczonej i naszego syna. Pamiętam najścia na nasze mieszkanie, gdzie po cichutku trzymaliśmy naszego synka 8-miesięcznego tam na rękach. Zatykała mu Agata buzię, a ja z bronią stałem przy drzwiach. Wiedziałem, że jeżeli oni sforsują drzwi, prawda, no to zabiję ich tylu, ile będzie kul w magazynku, albo oni zabiją mnie. To tak wyglądało te życie. I przyszedł 2001 rok. Ja byłem już człowiekiem, który był uzależnionym od narkotyków, byłem ćpunem zwykłym. Oprócz tego brałem środki antydepresyjne, bo siadała mi głowa, totalnie mi siadała psychika. Wiesz, bo to na zewnątrz wydaje się, wszystko jest w porządku. BMW, garnitur, wszystko super, tak? W środku był wrak. I przyszedł rok 2001, ja trafiłem do więzienia po raz trzeci, na bardzo krótki wyrok, na 10 miesięcy, które próbowałem odraczać. I trafiłem w czasie, kiedy było nas bardzo dużo więźniów w Polsce. Na 60 tysięcy miejsc w więzieniach siedziało wtedy 72 tysiące. Pan Kaczyński, wtedy nieżyjący już prezydent, z panem Ziobro wprowadzali Prawo i Sprawiedliwość, jak często mówię, w kraju. I do tego stopnia, że zamykano wszystkich. Przestępców prawdziwych i tych, którzy po pijanemu jechali na rowerze na wsi. Także to wszyscy siedzieli jeden na drugim jak śledzie. I pamiętam, wtedy przyszedł do celi człowiek, który miał Biblię. Ja wziąłem tą Biblię od niego, żeby ją poczytać. Wiesz co, ja pierwszy raz zajrzałem do Biblii z nudów, bo tam w tej celi były gazety sprzed 3 dni. To ja mówię, ja poczytam tą Biblię. I poszedłem na takie spotkania, na które on mnie zapisał. Poszedłem do takich chrześcijan, którzy tam przychodzili. Oni tam przychodzili w wolną sobotę, to dla mnie był w ogóle szok. Ja mówię, po co wy tu przychodzicie? Na początku domyślałem, że im kasę dają, nie? Mówię, no mówię, ksiądz jest na etacie, na 100% oni też. Tak? Oni mówią, nie, nikt nam nie daje kasy. Ja mówię, jak to? No i przychodzicie tutaj, mówię, zamiast w domu siedzieć? Mówię, to, no mówi, bo przychodzimy wam mówić, że was Bóg kocha. Mówię, kurczę, jeden jeszcze grał na gitarze, taki młody. Mówi, przestał grać i mówi tak, chlałem 10 lat i potem poszedłem na izbę wytrzeźwień, na detoks i Jezus do mnie przyszedł i mnie uzdrowił. I ten, no wiesz, a ja słucham go, wiesz. Brałem w swoim życiu różne narkotyki. Jak brałem LSD, rozumiesz, to ja muzykę widziałem, która z głośników wychodzi. To ja mówię, ten Jezusa widział na izbie wytrzeźwień. Mówię, jaka jazda. Wiesz, no rozumiesz, no to jest dla mnie szok. No siedzę, słucham, ten stary tam mi opowiada jakieś w ogóle historie dziwne o jakimś tam Gedeonie z Biblii. Ten Gedeon to był taki bliski mojemu sercu, mówię, depresję miał tak samo jak ja. Mówię, on widział Midianitów gdzieś tam, co stali, ja widziałem ruską mafię u mnie na Śliwkach pod blokiem. I po narkotykach. Wiesz, to gdzieś mnie, szok, abstrakcja mówię. W ogóle to z innej książki jest wycięte, nie? Ale czytam tą Biblię. Czytam tą Biblię i pewnego dnia czytam w tej Biblii taki werset w Ewangelii Jana. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I ja mówię, kurczę, Bóg jest, ty. Jest Bóg, realny Bóg, nie religia, nie obrazy, nie figury, nie żadne pierdoły, sakramenty czy inne głupoty. Rozumiesz? Jest realny Bóg, osoba, która mnie kocha, która oddała swojego Syna zamiast mnie. To ja powinienem na ten krzyżu wylądować za to wszystko, co ja zrobiłem. Za tą krzywdę, którą ja zrobiłem ludziom. To ja powinienem być zabity. A tu jest zabity Boży Syn, który nigdy nikogo nie skrzywdził. I ja się dowiaduję z tej Biblii, że jeżeli ja w Niego uwierzę, to ja pójdę do nieba. Słuchajcie, ja powiedziałem swojej narzeczonej, przychadła mi na widzenie, ja mówię, Agata, Bóg jest. Ona mówi, ty łobuzie, ty oszuście, na kociołapy ze mną żyjesz, całe życie mnie krzywdzisz, mówi. I ty mówisz teraz o Bogu. Ja mówię, ja nie wiem, o co chodzi, Agata, ale ja muszę zmienić swoje życie. Ja po raz pierwszy zrozumiałem, że muszę zmienić swoje życie. Ja w tym stanie pojechałem do sztumu, do więzienia. Pamiętam, czytałem Biblię, nie rozumiałem tej Biblii, nie rozumiałem, co tam jest napisane. To był dla mnie jakiś archaizm, język, którego w ogóle nie kumałem. Ale ja, siedząc w celi sam i czytając proroka Izajasza, zobaczyłem, że mi lecą łzy z oczu. Ja usiadłem, mówię, psychika mi siadła. Coś się stało ze mną. Albo od prochów, albo od tego więzienia. Wiesz, ja nie wiem, jak mi się zachował, jakby był ktoś w celi. Trudno mi powiedzieć. Wiem, że wtedy zszedłem z łóżka, uklęknąłem. Było mi bardzo źle. I po raz pierwszy się pomodliłem. Ale nie pomodliłem się żadnym jakimś pacierzem, czy jakąś inną głupotą, którą przez całe życie mi wkładali do głowy. Ja zrozumiałem, że ja muszę coś szczerze powiedzieć do Boga. Coś szczerze. I wiesz, co powiedziałem? Powiedziałem, mówię, ja jestem niczym. Ty jesteś taki święty, taki czysty. Kurczę, idę do piekła, moje zmiłuj się nade mną, nie poradzę sobie. Pierwszy raz w życiu powiedziałem, że sobie nie poradzę. Wiesz, żadnemu człowiekowi nigdy nie powiedziałem, że sobie nie poradzę. Nigdy. Zawsze wiedziałem, że muszę się trzymać jakoś, rozumiesz? Że muszę jakoś wytrwać w takiej czy w innej sytuacji. Wtedy powiedziałem po raz pierwszy Bogu, nie radzę sobie. Pomóż mi. I po raz pierwszy usłyszałem głos Boga w swoim sercu. Umarłem zamiast Ciebie. Już nigdy nie staniesz na sąd. Słowo Boże, ono mówi, że Jezus umarł za nasze grzechy. Jezus umarł za Twoje grzechy. I możesz sobie myśleć, tak, Ty to powinieneś się nawrócić, stary. Zabiłeś człowieka, byłeś złodziejem, krzywdziłeś ludzi. Ale ja Ci coś powiem. Bez względu na to, jak lepszym jesteś człowiekiem ode mnie, jeżeli nie oddałeś swojego życia Jezusowi tu na ziemi, pójdziesz do piekła. Piekło jest pełne porządnych ludzi. Piekło jest pełne ludzi, którzy chodzili do kościoła. Piekło jest pełne ludzi, którzy byli tak porządni, że uważali, że nie potrzebują Boga do życia. Prawda jest inna. Jeżeli nie oddasz swojego życia na ziemi, tutaj Jezusowi, pójdziesz do piekła. I nie dlatego, że Bóg Cię nie kocha, bo Bóg Cię kocha, tylko sam to wybierzesz. Na sądzie ostatecznym nikt nie będzie Cię pytał, ile razy chodziłeś do kościoła. Nikt nie będzie Cię pytał, ile dobrych uczynków zrobiłeś. Na sądzie ostatecznym zapytają Cię, czy Ty oddałeś swoje życie mojemu Synowi. Czy uznałeś Jezusa jako swojego Pana. Tam nie będzie Bozia. Rozumiesz? Tam nie będzie Bozia. Tam nie będzie żadnego opowiadania o swoich dobrych czynach. Tam siedzi święty Bóg, który bardzo Cię kocha, ale od Niego oddziela Cię grzech. Ten grzech jest do zniszczenia przez krew Jezusa. Wiesz co? Jak będąc w Izraelu, stałem przy wschodniej bramie. Słowo Boże mówi, że Jezus jak wróci, to wejdzie przez wschodnią bramę do Jerozolimy. Stałem tam sobie i tam muzułmanie, wiecie co zrobili przed tą wschodnią bramą? Wybudowali taki cmentarz, bo oni myślą, mają takie przekonanie, że noga Żyda, a Jezus to jest Żyd, nie stanie nigdy na ziemi skalanej przez cmentarz. Ale ja sobie stałem na tym cmentarzu i patrzyłem na Górę Oliwną, która jest po drugiej stronie tam. I tam na środku Góry Oliwnej, skąd Jezus poszedł do nieba, stoi dzisiaj meczet. To jest niesamowite. I z tego meczetu kilkakrotnie na dzień krzyczą, że Allah jest Panem. I ja tak sobie tam stałem i modliłem się tak po cichu i Duch Święty powiedział do mnie, ja tutaj wrócę. Jezus wróci. Wróci tam. Wszystkie stacje telewizyjne skierują swoje kamery tam. na Górę Oliwną. On tam wróci, zdepcze ten meczet, przejdzie przez tą jezdnię, rozwali tą bramę i zasiądzie w Jerozolimie. I jest teraz pytanie, czy ty będziesz po jego stronie? Jest teraz pytanie, czy ty podejmiesz decyzję tutaj na ziemi iść za Jezusem? I chcę ci powiedzieć, że jeżeli ty zaufasz Jezusowi, On poprowadzi też twoje życie tu na ziemi. Od 10 lat nie choruję na nic. Od kiedy uwierzyłem, że w ranach i sińcach Jezusa jest moje uzdrowienie. Jestem zdrowym człowiekiem. Nie jestem uzależniony od niczego. Jestem wolny od każdego nałogu. Dzisiaj jestem pastorem kościoła, dzisiaj jestem szczęśliwym mężem tej samej kobiety, która przez wiele lat przyjeżdżała do mnie do więzienia. Razem ze mną prowadzi ten kościół. Mamy dzieci. Nie wyprowadziliśmy się z takiego miasteczka jak wasze, bo postanowiliśmy żyć tam i tam głosić Ewangelię. W tej chwili zakładamy już drugi kościół. Pomagamy prowadzić ośrodek dla bezdomnych. Widzimy znaki i cuda. Widzimy, jak Bóg uzdrawia z AIDS. Widzimy, jak Bóg uzdrawia z nowotworów. Widzimy, jak Bóg uzdrawia ślepych. Widzimy, jakie jest działanie Boże dzisiaj. Bóg jest taki sam, jak na kartach Biblii. On pomoże ci odbudować twoje małżeństwo. On pomoże ci sprawić, że twoje dzieci wrócą do relacji z tobą. On pomoże ci znaleźć dobrą pracę. Wiesz, gdzie ja pracuję? W jednej z najlepszych firm w moim mieście. Jak poszedłem do tego właściciela firmy i powiedziałem, że chcę u niego podjąć pracę, to on mnie zapytał, czy pan pracował kiedyś w handlu? Ja mówię, nigdy. Czy pan, mówi, umie obsługiwać programy handlowe w komputerze? Ja mówię, nie, proszę pana, ale niech pan mnie posłucha. Będę najlepszym pracownikiem u pana w firmie, bo wszystko jest możliwe dla mnie. Bo ja przeczytałem w swojej Biblii, że wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. I na pierwszej rozmowie z nim powiedziałem tak, szefie, albo pan mi uwierzy, że Jezus zmienił moje życie, albo pan uwierzy tym politykom i policjantom, którzy będą do pana przychodzić i mówić, że pan zatrudnił gangstera i dał mu pieniądze swoje do obrotu. I on uwierzył mi, a nie im. Bóg jest w stanie dokonywać cudów w twoim życiu, jeżeli mu uwierzysz. Jeżeli zaufasz mu, że on cię kocha. On nie chce cię karcić. On nie wygląda jak Gandalf z Władcy Pierścieni, który stoi z pałą i chce cię tylko przyłożyć za twój grzech. To nie jest Bóg. Bóg jest dobry i tylko dobry, a szatan jest zły i tylko zły. I tych dwóch rzeczy nie można mieszać. Żadna choroba nie pochodzi od Boga. Żadna bieda nie pochodzi od Boga. To diabeł chce, żebyśmy byli chorzy, biedni i nieszczęśliwi. To nie jest Boża robota. Bóg stworzył człowieka szczęśliwym. Bóg nie chce rozłamów w małżeństwach. Bóg nie chce nieposłusznych dzieci. Bóg tego nie chce i Bóg nie karci. Bóg cię chce podnieść. On chce ci pomóc. On jest miłością. Prawdziwą miłością. On potrzebuje jednak twojej zgody. Bo wiesz co? Na siłę nikomu nie można pomóc. Są ludzie, którym się chce pomóc, a oni mówią, nie, nie chcę. I wiesz co? Bóg im nie może pomóc. Kurczę. Wszechmogący, a nie może. Wiesz dlaczego? Bo ci dał wolną wolę. Jeżeli zdecydujesz iść za Bogiem, to będziesz szczęśliwym człowiekiem i pójdziesz do nieba. Jeżeli nie zdecydujesz iść za Bogiem, pójdziesz do piekła i będziesz sobie dalej radził na ziemi sam. Po prostu. Jeżeli wierzysz tym prostym słowom, tej prostej Ewangelii, pomódl się proszę teraz ze mną. Boże Ojcze, dziękuję Tobie za Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci, Jezus, że jesteś prawdziwym Zbawicielem moim. Przepraszam Cię, Boże, że próbowałem przez całe życie samemu sobie radzić i że żyłem bez Ciebie. Przepraszam, że tak często myślałem, że to zło, które jest w moim życiu, pochodzi od Ciebie i to Ciebie oskarżałem o to. Przepraszam, że myślałem, że mogę sobie zasłużyć na moje zbawienie przez chodzenie do kościoła czy porządne życie. Zmiłuj się nade mną. Wierzę, Ojcze, że zbawienie Twoje jest z łaski. Niczym sobie nie zasłużyłem na to, żeby być w niebie. Ale wierzę, że Jezus umarł zamiast mnie. Wierzę Ci, Panie Jezu, że zmartwychwstałeś, że to nie jest tylko historia, ale wierzę, że Ty żyjesz, Jezus, i wrócisz tutaj kiedyś na ziemię. Od tego dnia, Jezus, od dzisiaj, Ty jesteś moim Panem. Zapraszam Cię, Duchu Święty, do mojego życia. Amen. Jeżeli szczerze przyszedłeś do Boga, jeżeli prawdziwie powierzyłeś Mu swoje życie, Duch Święty będzie Cię prowadził. To jest pastor, to jest człowiek, którego Bóg tu postawił. On Ci powie jakieś dalej. Niech Ci Bóg błogosławi.